Włochy Stefana Żeromskiego, część pierwsza. Szczególnym, wyjątkowym blaskiem opromieniły Włochy twórczość Stefana Żeromskiego. Gdy sięgnie się do jego książek, widać wyraźnie, jak odbiły się w nich echa włoskich wojaży pisarza, ile w nich opisów wskazujących nie tylko na piękno krajobrazu i sztuki, ale i na wielkie umiłowanie kraju nad wodami Morza Śródziemnego, który dostarczył mu nie tylko wiele radości i niezapomnianych przeżyć, ale i wzbogacił jego paletę pisarską. Pisał obszernie o tych fascynacjach włoskich przed laty Andrzej Zieliński w książce Pod urokiem Italii, z której również korzystam. Po raz pierwszy był Żeromski we Włoszech w 1893 roku i nie była to jakaś większa podróż, ale raczej wycieczka obojga państwa Żeromskich do Mediolanu, gdzie pisarz oglądnął zadziwiającą katedrę, kilka kościołów i muzea, przede wszystkim galerię Brera, w której znajdują się płótna największych włoskich malarzy. Drugą podróż odbył Żeromski w towarzystwie swego szwagra, doktora Radziwiłowicza, w 1902 roku z Warszawy, niestety w dość opłakanym stanie zdrowia. Przybył do Mestre, a stąd ruszył do Mediolanu, gdzie powtórnie oglądnął katedrę, która tym razem nie wywarła na nim zbyt wielkiego wrażenia. Stąd jedzie nad Zatokę Genueńską i przebywa w Nervi, miejscowości klimatycznej, którą również odwiedzili przed nim Sienkiewicz i Konopnicka. Często wyjeżdża stąd do Genui, w której jest co oglądać i jest czym się zachwycać, a w ogóle piękne jest położenie tego miasta Kolumba. Ale tęskni za Polską. Dziwna rzecz. Siedzę w pięknych Włoszech, a myślę wciąż o ogródku na Łęczowskim. Pracuję w tym czasie nad popiołami, w których ukażą się pejzaże Włoch. Wiele z nich naszkicuje na podstawie obserwacji w czasie tej drugiej podróży. Z Nervi wyjeżdża po 3 tygodniach, raczej niezadowolony z pobytu i do tego stopnia patrzący krytycznie na okolice, w których przebywał, że później będzie ostrzegał przed przyjazdem tu przyjaciół. Niech pan omija Rivierę, piękne Nervi, Peli i wszelkie Nicce. Jest to wszystko tak brudne, pełne chorób, nieopatrzone industrią lekarską, że tylko chorobę złapać tam można. Będzie tym razem jeszcze w Livorno, w Pizie, która ze swoim niesamowicie pięknym i baśniowym Piazza dei Miracoli jest istotnie miejscem niezwykłych cudów. Pobędzie 3 dni we Florencji, określając ją zdecydowanie jako najpiękniejsze miasto spośród tych, które dotąd widział. Z hotelu ma widok, jaki można sobie tylko wymarzyć w snach. Z okien widać wspaniałą, urzekającą swymi kształtami ogromną kopułę katedry Brunelleskiego i wysmukłą kampanilę Giotta. Spaceruje, chodzi po kościołach, m.in. Santa Croce, ogląda przez pół dnia galerię Uffizich i Pittich, a z pobliskiego Fiesole patrzy na rozłożoną w dole renesansową księgę Florencji, otwierającą przed nim swoje najpiękniejsze karty. Po opuszczeniu Florencji ogląda Bolonię, Mantuę, jedzie do szekspirowskiej Werony, wszystko to przyda mu się w popiołach, choć tak go rozczarowuje, zwłaszcza dom Capulettich, w którym zamiast romantycznej szekspirowskiej pary widzi ohydny zajazd, śmierdzący jak najbrudniejsza stajnia z przegniłymi belkami nad bramą, z oknami pełnymi brudnych gałganów. Nie można wcale uwierzyć, dziwi się pisarz, żeby tam właśnie, na tym podwórzu, zawalonym nawozem i betami, rozgrywała się miłosna historia Szekspira. A jednak dziwne to do rzeczywistości, owo jakby dotknięcie się osób, które wcale w rzeczywistości nie istniały, albo były zupełnie inne niż to powiedziano. Werona zrobiła na mnie bardzo miłe wrażenie, pełna jest poezji. A jednak oddał miastu to, co mu się słusznie należy, to zapewne swoje przeżycia przypisał w popiołach księciu Gintutowi, gdy pisał na kartach powieści, że księcia już w drodze opanowało szczególniejsze utęsknienie do Werony. Z głębi myśli wzburzonych, błędnych i bezładnych raz w raz wypływało jedno i to samo imię Julia. Pod przedziwnym jesiennym niebem Werony, które nie chłodem, lecz rzeźwością owiewa i dodaje mocy a wiary w siebie, jak uścisk dobrego przyjaciela, szedł ulicami szukając na oślep. I te same wrażenia pojawiają się na kartach powieści, jak w cytowanym liście. Zapytał jednego z przechodniów o dom Julii i wkrótce przyprowadzony został do jego bram. Zaśmiał się szyderczo i długo. Odrapana buda, w której mieści się szynk ostatniego rzędu i coś jeszcze gorszego. W głębi czarodziejskiego pałacu kupy gnoju, szerzące fetor nie do zniesienia. Oto i romantyczna siedziba Capulettich. Jedzie jeszcze nad malowniczą gardę, wielkie, rozległe jezioro, ale ponieważ musi wracać szybko do Warszawy, na Padwę i Wenecję zostaje tylko jeden dzień. Po paru godzinach pobytu w Padwie dociera do Wenecji i znowu w pośpiechu ogląda miasto, zachwycając się oczywiście placem Świętego Marka. Plac Świętego Marka jest cudny nad wszelki wyraz, osobliwie wieczorem. Z żalem wyjeżdża o północy statkiem do Triestu, a stąd pociągiem przez Wiedeń do Polski. Skończyła się druga, jeszcze nie ostatnia, podróż do Włoch.